Dom wydawniczy Continuum przedstawia to, co widzialne i to, czego nie widać. Audiobook z serii Krytyka socjalizmu. Autor Frédéric Bastiat. Tłumaczenie z języka angielskiego Damian Tarkowski. Wydawnictwo Horyzont Idei, Toruń, rok 2022. Czyta Tomasz Kućma. Tekst udostępniamy dzięki życzliwości The Foundation for Economic Education Incorporated. Przedmowa. W połowie roku 2022 wydaliśmy publikację Prawo Frédérica Bastiata. Tym razem mamy przyjemność zaprezentować jeszcze ciekawszy tekst tego autora. Przypomnijmy, że Bastiat uważany jest za jednego z prekursorów austriackiej szkoły ekonomii, a jego prace należą do kanonu literatury poświęconej mechanizmom funkcjonowania gospodarki. Potrafił on w obrazowy sposób pokazać głębokie błędy myślowe dotyczące ekonomii. Przykładowo, w niniejszym tekście Frédéric Bastiat opisuje sytuację, w której syn sklepikarza przez swoją nieuwagę wybija szybę w lokalu ojca. Wkrótce na miejscu zdarzenia pojawia się grupa gapiów, a pokrzywdzony sklepikarz narzeka, że wprawienie nowej szyby kosztować go będzie 6 franków. Ktoś z tłumu oświadcza, że nic złego się nie stało, bo przecież będzie to oznaczało zarobek dla szklarza. Zarobione pieniądze szklarz wyda na jakieś inne towary i usługi, a potem pieniądze powędrują jeszcze dalej. W ten oto sposób dojdzie do ożywienia lokalnej gospodarki. Można zatem dojść do paradoksalnego wniosku, że chłopak nie zrobił nic złego. Gdyby nie wybił szyby, inni nie mieliby zarobku. Bastiat zwraca uwagę na drugą stronę problemu. Sklepikarz miał 6 franków i szybę. Teraz będzie mieć wyłącznie nową szybę. Co jeśli pieniądze planował przeznaczyć na zakup marynarki u krawca? W rzeczywistości nie powstało zatem żadne nowe zatrudnienie, bo zysk szklarza jest stratą kogoś innego. Tymczasem błąd myślowy oparty na historii ze zbitą szybą jest nadal rozpowszechniany. W mediach ekonomicznych często słychać komentarze, że straty wywołane powodzią lub inną katastrofą naturalną ożywią sektor budowlany. Nie dostrzega się, że koniunktura w jednej branży będzie oznaczała kryzys innej. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której katastrofa obniża nieoptymalnie wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych w kraju nią dotkniętym, co przynajmniej w krótkim okresie podnosi tempo wzrostu PKB. Z tego typu sytuacją możemy mieć do czynienia w krajach takich jak Szwajcaria, Holandia, Tajwan czy Niemcy, których społeczeństwa dysponują potężną ilością aktywów finansowych, a państwa te zmagają się z niedoborem popytu wewnętrznego i są eksportowymi czempionami. Mówiąc w dużym uproszczeniu, Szwajcar, którego nieubezpieczony dom spłonie w pożarze, z większym prawdopodobieństwem będzie w stanie odbudować go po wypłaceniu środków z funduszu inwestycyjnego i lokaty. Zadłużony Amerykanin będzie musiał zaciągnąć jeszcze więcej kredytów i zrezygnować przez 10 lat z wakacji i kupna samochodu. Szwajcar może kupić nowy dom, a i tak będzie w stanie 5 lat później pozwolić sobie na nowe auto. Jak widać na tym przykładzie, problemy rozważane przez Bastiata nie straciły nic ze swej aktualności. A historia sklepikarza i zbitego okna to tylko jedna z ciekawych opowiastek przytoczonych przez owego klasyka myśli ekonomicznej. Życzymy owocnego słuchania, obfitującego w cenne refleksje. Dom wydawniczy Continuum. Wprowadzenie. W gospodarce każdy zwyczaj, instytucja lub prawo rodzi nie tylko pojedynczy skutek, ale całą ich serię. Tylko pierwszy z nich jest natychmiastowy, objawia się równocześnie ze swoją przyczyną i jest widzialny. Inne następują kolejno po sobie, ale ich nie widać. Dobrze dla nas, jeśli uda się je przewidzieć. Właśnie ten czynnik stanowi o różnicy pomiędzy słabym a dobrym ekonomistą. Ten pierwszy rozważa jedynie widoczny skutek. Drugi bierze pod uwagę zarówno efekty, które są widoczne, jak i te, które trzeba przewidzieć. Różnica ta jest ogromna, gdyż prawie zawsze zdarza się, że o ile najbliższe konsekwencje są korzystne, to jednak ostateczne skutki są fatalne i odwrotnie. Stąd wynika, że zły ekonomista dąży do sięgnięcia po małą, doraźną korzyść, po której w przyszłości nastąpi wielkie zło, podczas gdy prawdziwy ekonomista dąży do wielkiego dobra w przyszłości, ryzykując małe, teraźniejsze zło. W rzeczywistości te same rozgraniczenia obowiązują w nauce o zdrowiu, sztuce i moralności. Często zdarza się, że im słodszy jest pierwszy owoc jakiegoś nawyku, tym bardziej gorzkie są jego konsekwencje. Weźmy na przykład rozpustę, próżniactwo i rozrzutność. Kiedy człowiek pochłonięty jest skutkami, które widać natychmiast, ale nie nauczył się jeszcze dostrzegać tych, których nie widać, ulega zgubnym nawykom nie tylko przez swoją określoną skłonność, ale i przez błędną kalkulację. To stanowi wyjaśnienie fatalnego obecnie stanu ludzkości. Niewiedza otacza ją od kołyski. W tym pierwszym stadium rozwoju ludzkie działania są zdeterminowane przez ich pierwsze dostrzegalne konsekwencje, a jednocześnie są to jedyne, które na tym etapie rozwoju ludzkość jest w stanie dostrzec. Dopiero po dłuższym czasie nauczy się ona brać pod uwagę inne skutki. Musi pobierać te lekcje od dwóch bardzo różniących się od siebie mistrzów – doświadczenia i przewidywania. Doświadczenie uczy skutecznie, ale brutalnie. Sprawia, że poznajemy wszystkie skutki działania poprzez ich odczuwanie i nie możemy nie wiedzieć, że ogień parzy, jeśli sami już raz się poparzyliśmy. Chciałbym, jeśli to możliwe, zastąpić tego surowego nauczyciela bardziej łagodnym. Mam na myśli przezorność. W tym celu zbadam konsekwencje pewnych zjawisk gospodarczych, stawiając w opozycji do siebie te, które widać, i te, których nie widać. Rozbite okno. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem gniewu dobrego sklepikarza, kiedy jego nieostrożnemu synowi zdarzyło się rozbić szybę? Jeśli byłeś obecny przy podobnej scenie, z pewnością przyznasz, że każdy z klientów, a mogło ich być nawet kilkudziesięciu, zgodnie pocieszałby go w ten sposób. Gniew jest jak zły wiatr, który nikomu nie służy. Każdy musi jakoś żyć. A co by się stało ze szklarzami, gdyby szyby nigdy się nie tłukły? Ta forma wyrażenia współczucia zawiera w sobie całą teorię, którą dobrze będzie przedstawić, opierając się na tym prostym przypadku. Brzmi ona dokładnie tak samo jak koncepcja, która na nieszczęście reguluje działanie większości naszych instytucji ekonomicznych. Przypuśćmy, że naprawa szkody kosztowała 6 franków, a ty twierdzisz, że ten wypadek wnosi 6 franków do interesu szklarza i tą kwotą go wzmacnia. Zgadzam się, bez słowa sprzeciwu. Rozumujesz słusznie. Szklarz przychodzi, wykonuje swoje zadanie, otrzymuje swoje 6 franków, zaciera ręce i w swoim sercu błogosławi beztroskie dziecko. Oto jest to, co widzimy. Jeśli jednak dojdziesz do wniosku, jak to się zbyt często zdarza, że wybijanie szyb jest rzeczą dobrą, że powoduje ono obieg pieniądza, a rezultatem tego będzie ogólne wzmocnienie przedsiębiorczości, zmuszony będę stanowczo się sprzeciwić słowami „przestań”. Twoja teoria ogranicza się do tego, co widać, a nie bierze pod uwagę tego, czego nie widać. Nie widać tego, że skoro nasz sklepikarz wydał 6 franków na jedną rzecz, to nie może ich wydać na inną. Nie dostrzega się tego, że gdyby nie miał okna do wymiany, być może wymieniłby swoje stare buty lub dodałby kolejną książkę do swojej biblioteki. Krótko mówiąc, wykorzystałby swoje 6 franków, ale ten wypadek mu to uniemożliwił. Spójrzmy na przedsiębiorczość w ogólności, na to, jak wpłynęła na nią ta okoliczność. Ponieważ okno jest wybite, do interesu szklarza trafi 6 franków. To jest to, co widać. Gdyby okno nie zostało wybite, interes, przykładowo szewca lub jakikolwiek inny, zostałby pobudzony wpływem sumy 6 franków. To jest właśnie to, czego nie widać. A jeśli weźmie się pod uwagę zarówno to, czego nie widać, bo jest to fakt negatywny, jak i to, co widać, czyli fakt pozytywny, to zrozumiałe będzie, że ani przedsiębiorczość, ani suma dochodu narodowego, niezależnie od tego, czy okna są wybite, czy nie, nie zostaje naruszona. Zastanówmy się teraz nad samym sklepikarzem. Przy pierwszym założeniu, że okno zostało wybite, wydaje on 6 franków i nie ma ani więcej, ani mniej radości z okna niż miał przedtem. W drugim przypadku, przy założeniu, że okno nie zostało wybite, wydałby on 6 franków na buty, jednocześnie ciesząc się i parą butów, i oknem. Teraz jednak, zważywszy na fakt, że sklepikarz jest częścią społeczeństwa, musimy, biorąc pod uwagę bilans zysków, przyznać, że rozbicie okna spowodowało nie tylko jego osobistą stratę, ale także stratę społeczną. I tu dochodzimy do nieoczekiwanego wniosku, że społeczeństwo traci, kiedy własność jest bezmyślnie niszczona. W takim razie musimy zgodzić się z maksymą, od której włosy protekcjonistów staną na głowie. Zepsucie, zniszczenie i zmarnowanie nie stanowią zachęty do pracy narodowej. Krótko mówiąc, zniszczenie nie jest zyskiem. Co powiecie, przedstawiciele przemysłu? Co powiecie, uczniowie poczciwego Saint-Chamana, który bardzo dokładnie wyliczył, ileż to zyskałby handel na spaleniu Paryża, biorąc pod uwagę liczbę domów, które trzeba byłoby odbudować? Słuchacz musi pamiętać, że w tej małej scenie, którą przedstawiłem, pojawiają się nie tylko dwie, ale 3 osoby. Jedna z nich to sklepikarz, którego zdolność wytwarzania zostaje obniżona przez akt zniszczenia. Drugą jest szklarz, którego interes czerpie korzyści z tego wypadku. Trzecią osobą jest szewc lub inny rzemieślnik, którego praca cierpi proporcjonalnie z tego samego powodu. Nie wolno nam pomijać właśnie tej trzeciej osoby, która zawsze pozostaje w cieniu i uosabia to, czego nie widać. To ona pokazuje nam, jak absurdalne jest przyjęcie myślenia o dostrzeganiu zysku w akcie zniszczenia.